Dzisiaj wprowadzenie do kazania będzie troszeczkę inne, mianowicie będzie to film króciutki, 9-minutowy, ale zanim sobie go obejrzymy, parę słów chciałbym powiedzieć. 27 kwietnia 2011 roku w wypadku samochodowym zginął pastor David Wilkerson. Jak większość z Was o tym wie, mogliśmy tego osobiście doświadczyć, była to postać wybitna, mąż Boży naszych czasów. Pastor Wilkerson odwiedził Polskę trzykrotnie. Pierwszy raz był w Polsce w 1986 roku. Był to właśnie ten rok, w którym ja się nawróciłem i niektórzy z Was też w tym roku oddali swoje życie Chrystusowi. Mogę powiedzieć tyle, że to była taka pierwsza jego wizyta ewangelizacyjna w naszym kraju. Odwiedził wtedy kilka miast, między innymi był w Krakowie. I muszę powiedzieć tak, że ta ewangelizacja, która odbyła się na hali Wisły z jego udziałem, przynajmniej w moim sercu zapadła bardzo głęboko. Było to przeżycie duchowe najwyższego formatu. Hala Wisły wypełniona po brzegi ludźmi i kilkaset osób stojących przed nie mogących wejść do środka. Kazanie, po którym morze ludzi wyszło do przodu, płacząc, szlochając. I od tego momentu mogę powiedzieć tak, że pastor David Wilkerson stał się osobiście dla mnie jakimś duchowym autorytetem, mimo tego, że był osobą odległą, zupełnie z innej kultury, z innego kontynentu, ale osobą, która była duchowym autorytetem. Jego książki Krzyż i sztylet, Chcemy więcej Chrystusa, Przebudzenie na Broadwayu, myślę, że zapadły głęboko w nasze serca. Później pastor Wilkerson jeszcze dwukrotnie odwiedził Polskę. Miałem okazję być na wszystkich jego spotkaniach w Katowicach i we Wrocławiu. I za każdym razem to było wyjątkowe przeżycie, spotkanie z człowiekiem namaszczonym Duchem Świętym. I co do tego, myślę, że ci, którzy mogli w tym uczestniczyć, nie mają żadnych wątpliwości. Wiecie, nie chciałbym, żebyśmy pominęli tę postać, dlatego że był to człowiek, który przyniósł coś ważnego do naszego kraju. Był to okres, był to czas, kiedy było naprawdę w latach 80. szczególnie głębokie duchowe poruszenie. Kiedy miał ewangelizację w Katowicach, spodek katowicki, który mieści 10 tysięcy ludzi, był pełny. Coś takiego już się później nie zdarzało. Więc drodzy, chciałbym, żebyśmy uhonorowali tę postać, chociaż przez to, że przez chwileczkę przypomnijmy sobie jego biografię. Ten film został wyświetlony na jego pogrzebie. Moja żona zrobiła do niego tłumaczenie, podkład, tekst. Bardzo to wszystko szybko się odbywało, więc mogą być jakieś tam niedoróbki, nazwijmy to, ale to nie o to chodzi. Chcemy ten film pokazać, żeby tym, którzy znali pastora Wilkersona, żebyśmy mieli pamięć o tym człowieku. A ci, którzy go nie znali osobiście, którzyście go nie słuchali, szczególnie młode pokolenie, żeby chociaż ten krótki film przybliżył wam tę postać. Człowieka, który w pewnym momencie zostawił swoją służbę pastorską w małej miejscowości i poszedł do największych przestępców Nowego Jorku. Do młodocianych gangsterów, morderców. I tak rozpoczęła się światowa służba Teen Challenge, która ma swoje oddzieje obecnie na całym świecie. I w Polsce też. Kiedy pastor Wilkerson był w Polsce, powstał pierwszy ośrodek Teen Challenge. Dzisiaj to nazywamy Broczyna, ośrodek dla osób uzależnionych od narkotyków. Ale to z inicjatywy pastora Wilkersona powstał ten ośrodek. Kiedy był pierwszy raz w Polsce. Kochani, obejrzyjmy przez chwileczkę ten film, a później... Pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże. A rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj pochylili się nad tym wersetem. Przyjrzeli się myśli Bożej, która jest zawarta w tym słowie oraz poszczególnym stwierdzeniom, poszczególnym wyrazom. Pierwsze słowo pamiętajcie. To słowo mówi o po prostu o pamięci. To słowo mówi o wspominaniu. I wiecie, my kiedy generalnie jako chrześcijanie mówimy o pamięci, o wspominaniu, to myślimy o Jezusie Chrystusie. Oczywiście to jest podstawowa pamięć, podstawowe wspominanie. Na to też została ustanowiona pamiątka, abyśmy wspominali naszego Pana Jezusa Chrystusa, abyśmy wspominali Jego śmierć i wspominali Jego zmartwychwstanie, co też staramy się czynić w Kościele systematycznie. Ale zwróćmy tutaj uwagę, co mówi Boże Słowo. Pamiętajcie o Jezusie, ale pamiętajcie także o wodzach waszych. I drugie słowo, wódz. Pamiętajcie o wodzach waszych. Myślę, że my, chrześcijanie, mamy troszeczkę takie uprzedzenie do słowa wódz. W jakiś sposób ono nam nie pasuje do Kościoła. Nie pasuje nam do kontekstu chrześcijaństwa. Nie wiem, może nam się kojarzy ze słowem Führer, bo Führer znaczy wódz. Ale to słowo w języku greckim ewidentnie oddaje wodza, przywódcę, kogoś, kto idzie na czele, kogoś, kto przewodzi. Boże Słowo i sam Bóg nie wstydzi się swoich sług, szczególnych swoich sług, nazywać wodzami, nazywać tymi, którzy idą na czele, nazywać tymi, którzy przewodzą. Kiedy popatrzymy na Pismo Święte, na historię Pisma Świętego, to z pewnością możemy znaleźć takich ludzi, o których moglibyśmy powiedzieć: oto Boży generał, oto Boży wódz, oto ktoś, kto szedł na czele, oto ktoś, kto wyznaczał drogę. Bez wątpienia nie byli to ludzie według przytoczonego pokroju despoty, ale byli to ludzie bardzo często skromni, pokorni, ale ludzie, których Bóg ustanowił w miejscu i w służbie, gdzie szli na czele i wykonali bardzo ważną pracę i ważne, ważne zadanie. Myślę, że do takich ludzi na pewno należał Mojżesz, bo kto przewodził Izraelowi w okresie wyjścia z Egiptu do momentu dotarcia do Kanaanu? Kto prowadził naród izraelski, czy za pośrednictwem kogo Bóg prowadził naród izraelski w najtrudniejszym okresie życia? Bo wiecie, to nie jest sztuką być przywódcą, gdy wszystkie rzeczy idą dobrze. Bo to nie jest sztuką być przywódcą, gdy jest sukces, gdy jest powodzenie, gdy sprawy mają się dobrze. Ale sztuką jest być przywódcą, gdy się idzie po pustyni. To jest wyzwanie, to jest format człowieka. Być przywódcą, gdy jest źle. Być przywódcą, gdy jest ciężko. Być przywódcą, gdy jest wojna. Być przywódcą, gdy są trudne, skomplikowane i ciężkie okoliczności. I do takich przywódców na pewno należał Mojżesz. Myślę, że takim Bożym wodzem, Bożym przywódcą był Jozue. Jozue, który przewodził Izraelowi w innej epoce, w innym okresie. Mianowicie przewodził Izraelowi w okresie zdobywania Kanaanu, w okresie wojny, w okresie wojen, w okresie bitw. Był to też jeden z Bożych wodzów, z Bożych generałów, z Bożych przywódców. Wspomniany dzisiaj Dawid. Może bardziej nam się kojarzy z lirykiem, może nam się bardziej kojarzy z poetą, z muzykiem, z kimś, kto grał na harfie. Ale Dawid to także żołnierz. Dawid to także dowódca. Dawid to także wielki przywódca. Dawid to król, który rozszerzył terytorium Izraela do ziemi obiecanej Abrahamowi. W jednym ręku trzymał harfę, ale w drugim ręku trzymał miecz. Kiedy wracał z bitwy, z wojny, brał harfę i śpiewał psalmy dla Pana. To chwalca i żołnierz w jednym. To taki wzór dla chrześcijan. To tak jak my. Chwalcy i żołnierze w jednym. A więc to Boży wodzowie, Boży przywódcy. Czy tylko Stary Testament zna takie postacie, czy tylko do Starego Testamentu przynależą tacy ludzie? Absolutnie nie. List do Hebrajczyków wyraźnie mówi: pamiętajcie na wodzów waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, więc to nie jest odniesienie tylko do dalekiej historii, ale jest to odniesienie do bliskiej historii, do czasu teraźniejszego, którzy wam głosili Słowo, czyli ci, którzy byli, mieli bezpośredni kontakt z wami, wam przekazywali Słowo Boże. Do takich Bożych przywódców, ludzi, którzy są na czele, należą na pewno apostołowie, należy apostoł Paweł. A z czasów nam współczesnych na pewno należał David Wilkerson. Do ludzi, którzy szli na czele, do ludzi, którzy wywierali przeogromny wpływ na całe pokolenia, przeogromny wpływ na ludzi, którzy mieli z nimi kontakt. Zauważmy jedną rzecz, pamiętajcie na wodzów waszych, i tu jest powiedziana bardzo taka ważna cecha charakterystyczna tych ludzi, którzy wam głosili Słowo Boże. A więc to bycie tym przywódcą, tym, który idzie na czele, tym Bożym liderem, tym Bożym wodzem, ma związek bezpośredni i taki najbliższy z głoszeniem Słowa Bożego. A więc przede wszystkim to byli ludzie, w których ustach było Boże Słowo. I wiecie, tu jest bardzo precyzyjnie powiedziane, tu nie jest powiedziane, którzy byli kaznodziejami. Bo kaznodziejów na świecie jest wielu. Ale tu jest powiedziane, ci, którzy głosili wam Boże Słowo, bo jest różnica pomiędzy kaznodzieją, tylko kaznodzieją, a człowiekiem, który głosi Boże Słowo. Nie każdy kaznodzieja podciągnięty może być pod tą linię głosiciela Bożego Słowa. Wiecie, bo głosić Boże Słowo to znaczy przemawiać w autorytecie. Głosić Boże Słowo to znaczy przemawiać z Bożego upoważnienia. Głosić Boże Słowo to przemawiać w mocy Bożej. Głosić Boże Słowo to jest tak, jak pisał apostoł Paweł w liście do Tesaloniczan w pierwszym rozdziale, w wersecie 5. List do Tesaloniczan, pierwszy rozdział, werset 5, i mówi tak: gdyż Ewangelia zwiastowana wam przez nas doszła was nie tylko w słowie, lecz także w mocy i w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania, wszak wiecie, jak wystąpiliśmy między wami przez wzgląd na was. Doszła was nie tylko w słowie, lecz w mocy, w Duchu Świętym i z wielką siłą przekonania. I to jest to, bycie głosicielem Słowa Bożego, które dociera do serca człowieka z wielką siłą przekonania, rozcina serce i wprowadza tam życie. A więc ci Boży, jak tu użyte słowo wodzowie, którzy głosili Słowo Boże, to są ludzie, którzy głoszą Słowo Boże pod szczególnym namaszczeniem, pod szczególnym autorytetem. Słowo Boże, które dotyka, wyciska łzy, przemienia życie i sprawia, że człowiek chce być bliżej Boga, chce być bliżej Chrystusa. Można mówić godzinę i nic nie powiedzieć. Można mówić przez 5 minut i zmienić życie czyjeś. Pamiętam takie nabożeństwo w Katowicach. To była druga wizyta Davida Wilkersona w Polsce. Oprócz otwartych spotkań był taki meeting, spotkanie dla pastorów. To było zamknięte spotkanie, na którym byli tylko pastorzy z Polski. I David Wilkerson usługiwał, miał słowo do pastorów. I jeszcze nigdy w życiu, wcześniej ani później, nie widziałem tylu leżących na twarzy pastorów zalewających się łzami. płaczących nad swoim życiem, płaczących nad Polską, płaczących nad Kościołem, płaczących nad duchowym stanem, nad ubóstwem duchowym. Pamiętajcie na wodzu waszych, którzy wam głosili Słowo Boże. A więc to jest ten wyróżnik. Przekazywanie słowa, które dotyka serca. Słowo, które zmienia życie. Słowo, które jest pełne mocy i autorytetu. Słowo, które sprawia, że człowiek wstaje i mówi: już więcej nie chce tak żyć. A czy czytaliście książkę Chcemy więcej Chrystusa? Niektórzy z was czytają, kiwają głowami. Człowiek już nie chce być taki, jak jest do tej pory. Chce więcej Chrystusa w swoim życiu. Chce więcej Chrystusa. Chce więcej Bożej obecności. Chce więcej działającego Boga w swoim życiu. Pamiętajcie na wodzu waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, i dalej, a rozpatrując koniec ich życia. Zastanawiające. A rozpatrując koniec ich życia. Taka ważna sugestia, takie ważne stwierdzenie. Rozpatrując koniec życia. Dlaczego nie w połowie życia? Dlaczego nie na początku życia? Ale rozpatrując koniec życia. Powiedzcie mi, czy pamięta się sportowców, którzy biegli dobrze przez pół dystansu, a później zeszli z bieżni i nie ukończyli biegu? Czy pamiętacie takich sportowców? Czy świat o nich pamięta, czy świat o nich mówi? Jeżeli ktoś biegł i dobiegł do połowy i w połowie zboczył z drogi albo opuścił bieżnię, taki człowiek nie może być wzorem, ani nie może być przykładem i nie jest wzorem i nie jest przykładem. Jeżeli Boże Słowo mówi, rozpatrując koniec ich życia, to bardzo wyraźnie mówi o tym, aby wziąć pod uwagę całość życia człowieka. Nie tylko początek jego życia, nie tylko fragment jego biegu, ale na uznanie zasługuje ten, który rozpoczął, który biegł i który właściwie biegł zakończył. Ten zasługuje na uznanie, ten zasługuje, żeby być wzorem i przykładem dla innych. Nie ma znaczenia, że ktoś przez pierwszy etap był na czele. Nie ma znaczenia, że ktoś dobrze biegł połowę dystansu. Liczy się ten, kto dobiegł do mety, liczy się ten, kto osiągnął cel. Wiecie, w Krakowie jest taki budynek na Rondzie Mogilskim, który jest pośmiewiskiem Krakowa. Kiedy zaczynano go budować, wiele, wiele lat temu, nawet już sam nie wiem ile lat temu, to wydawało się, że to będzie co? Że to będzie chluba tego miasta. Pierwszy wysoki budynek. Ale później rozpoczęto budowę i później ta budowa stanęła i został szkielet. Szkielet budynku. Przez lata straszy, odstrasza. Przynosi wstyd dla miasta Krakowa. To, że początek był dobry, nie oznacza, że koniec jest i będzie zwieńczeniem. Liczy się całość życia człowieka. Dlatego Boże Słowo nam mówi o tym, rozpatrując koniec ich życia. W Bożym Słowie znajdujemy wiele ludzi, którzy na początku, moglibyśmy powiedzieć, to byli ludzie naprawdę dobrze, Boży ludzie, Boży mężowie, Boży słudze. Kiedy na przykład spojrzymy na króla Saula, powiedzcie mi, czy król Saul jest i może być dla nas wzorem i przykładem? Kiedy spojrzymy na całość życia króla Saula, zobaczmy, my nigdy nie przedstawiamy nawet w naszych kazaniach Saula jako kogoś, kto jest wzorcem do naśladowania i wzorcem do tego, żeby za nim podążać lud, żeby cokolwiek czerpać z króla Saula. Ale kochani, kiedy spojrzymy na początek jego życia, 1 Samuelowa, 14 rozdział. 1 Samuelowa, 14 rozdział, wersety 47-48 o królu Saulu czytamy tak. Gdy Saul objął panowanie nad Izraelem, prowadził wojny ze wszystkimi okolicznymi wrogami, z Moabitami, z Amonitami, z Edomitami, z królami Soby, z Filistyńczykami i wszędzie, dokądkolwiek się zwracał, zwyciężał. Sprawował się mężnie i pobił Amalekitów i wyrwał z Izraela z ręki tych, którzy jego kraj plądrowali. Takie jest świadectwo o królu Saulu na początku jego służby. Sprawował się mężnie, dokądkolwiek się zwrócił, zwyciężał, miał powodzenie. Bóg był z nim do czasu. I to, że początek króla Saula był dobry, chlubny, to nie znaczy, że stał się wzorem do naśladowania, bo jego koniec nie był chlubny. Dlatego rozpatrując całe życie, trzeba wziąć perspektywę całego życia, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy w biegu, bo dzisiaj wszyscy jesteśmy w trakcie wojny, w trakcie walki i tak naprawdę będzie się liczył finał. Będzie się liczył finał. Jak dokończysz biegu? Jak dokończysz biegu? Rozpatrując koniec życia. A co możemy powiedzieć o takim człowieku jak król Salomon? Do dzisiaj wszyscy pożądają mądrości Salomona. Biblia mówi, że nie było i później nie będzie, tak Bóg do niego powiedział, człowieka mędrszego niż ty. Jest to zapisane, pierwsza Księga Królewska, trzeci rozdział, wersety 12-14. Daję ci mądrość, Bóg powiedział, jakiej nikt przed tobą nie miał i nikt po tobie miał nie będzie. Nawet sam Einstein nie był mądrzejszy od Salomona. A mimo to w Piśmie Świętym czytamy, że na koniec swojego życia Salomon dobrze biegł do czasu, a na koniec swojego życia pokochał wiele kobiet. Jest powiedziane, że te jego kobiety omamiły jego serce i odwiodły go do innych bogów. Król Salomon przy całej swojej mądrości nie jest wzorcem do naśladowania. Nie jest wzorcem do naśladowania. Nie wiem, czy kiedykolwiek z kazalnicy słyszeliście, naśladujcie, postępujcie według Salomona. To jest raczej wzorzec negatywny. Rozpatrując koniec życia. Nie wiem, czy widzieliście taką książkę Boży Generałowie. Miałem okazję tą książkę przeczytać. Przeczytałem ją z zapartym tchem. Jest to biografia 10 bożych mężów XX wieku. Biografia 10 mężów. Opisana historia. Ta książka ma tytuł Boży Generałowie. Ta książka mówi o ludziach, przez których Bóg czynił znaki, cuda, uzdrowienia, niewiarygodne, wskrzeszenia zmartwych i inne niezwykłe rzeczy. I przynajmniej połowa tych ludzi nie skończyła biegu. Albo skończyła bieg bardzo źle. I pomimo ich namaszczenia, które było nad nimi, pomimo tego, że byli używani przez Boga, nie mogą być ani wzorcem, ani przykładem. Bo cóż to za wzorzec, o którym powiemy, naśladuj tego człowieka, ale do 10 lat jego życia, a później już go nie naśladuj. Rozpatrując koniec życia. Drodzy, to jest taka, bym powiedział, też zdrowa refleksja nad samym sobą, żebyśmy nie zapomnieli o jednej rzeczy, że myśmy biegu jeszcze nie skończyli, że my jesteśmy wszyscy jeszcze w biegu, że my jeszcze wszyscy uczestniczymy w wyścigu i dopóki ten wyścig trwa, może się wydarzyć tak naprawdę wszystko. Dopóki biegniesz, możesz biec szybciej i lepiej, ale możesz się potknąć i możesz upaść. Pamiętajmy o tym. Niech to nas uczy pokory. Chcę wam powiedzieć, że czasami jestem zbulwersowany wręcz, albo nawet nie użyję tego słowa, zgorszony. Jak próbuję się honorować i gloryfikować ludzi, którzy dopiero zaczynają swój bieg. Którzy dopiero i może, nie wiem, wystartowali bardzo dobrze, są używani przez Boga, przynoszą dobry owoc, ale są absolutnie na początku swojego życia. Oni nawet jeszcze nie są gotowi, by ich za bardzo szanować i honorować. Nie są jeszcze na to gotowi w ogóle, ukształtowani psychicznie. A jeśli my już, tym, którzy dopiero zaczęli, jeszcze nic w życiu nie przeżyli, jeszcze tak naprawdę niczego wielkiego nie doświadczyli, Zdarzyło się coś, co nagle stało się czymś takim, że są zauważalni. Jeśli my dzisiaj ich gloryfikujemy, to psujemy tych ludzi i krzywdzimy ich. Popychamy ich w złą stronę i uczymy ich czegoś, co może zaowocować bardzo negatywnie na przyszłość w ich życiu. Bo ja nawet jako pastor nie mogę tego zrozumieć, jeżeli na przykład komuś oferuję 15 minut czasu na nabożeństwie, 15 minut czasu, żeby zabrał głos i podzielił się czymś, a ktoś mi sugeruje, że to 15 minut to jest zdecydowanie za mało, że to jest nietaktowne, że to może obrażać daną osobę, to ja chcę powiedzieć tak, to lepiej, żeby ta osoba nie przemawiała do nas. Jeżeli komuś nie wystarczy 15 minut, to mu nie wystarczy godzina też. Jeżeli ktoś w 15 minut nie jest w stanie dotknąć się serc ludzi, to w godzinę też tego nie zrobi. Bądźmy rozważni i mądrzy. I wiedzmy, że początek biegu to nie finał. Że każdy z nas ma całe życie do przeżycia. Każdy z nas. Zaczęliśmy w jakimś momencie i musimy dobiec do końca. Musimy dojść do celu. I dopiero wtedy, kiedy będziemy na końcu naszego życia, wtedy będzie można powiedzieć, ten człowiek rozpoczął w Bożym stylu i skończył w Bożym stylu. On jest zwycięzcą. To tak jak apostoł Paweł na końcu swojego życia powiedział, dobry bój bojowałem, biegu dokonałem, wiarę zachowałem, a teraz, nie 5 lat temu, a teraz oczekuje mnie co? Wieniec sprawiedliwości. Biegu dokonałem, wiarę zachowałem i o to w życiu naszym chodzi. I na tym powinniśmy się skupić i to powinniśmy wiedzieć, że my mamy bieg dokończyć i wiarę zachować. Dlatego Boże Słowo nam mówi, że rozpatrując koniec ich życia, jaki był koniec, czy ten koniec był przy Bogu, bo można całe życie spędzić jako Boży człowiek, jako Boży sługa, a ostatnie 5 lat siedzieć od rana do wieczora przed telewizorem i mieć suche serce i mieć po prostu jałowe życie, mieć ubogie życie. I cała wtedy nasza ta przeszłość traci swój blask, traci swoje znaczenie. A jak wiecie, najważniejszy jest finał. Ostatnia prosta. Trzeba wytężyć wszystkie siły. To jest ostatnia prosta. Już niedługo. Trzeba biec z całych sił. Jeżeli na ostatniej prosty upadniesz, zejdziesz z bieżni, przegrywasz. Trzeba dobiec do końca. Trzeba przekroczyć metę. I dalej Boże Słowo nam mówi, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. I znów na precyzyjność Bożego Słowa popatrzmy. Tu jest powiedziane, naśladujcie wiarę, naśladujmy wiarę ich. Nie jest powiedziane, naśladujmy tych ludzi, ale jest powiedziane, naśladujmy wiarę ich. Bo jest różnica. Jest różnica pomiędzy naśladowaniem człowieka, a jest różnica pomiędzy naśladowaniem czyjejś wiary. Bo chcę powiedzieć tak, że jedynym absolutnym, doskonałym wzorcem dla nas jest Jezus Chrystus. I to jest wzorzec, który nie podlega weryfikacji. My się nie musimy zastanawiać, co możemy z Jezusa naśladować, a czego z Jezusa naśladować nie możemy. Możemy w 100% zaakceptować Jezusa Chrystusa jako ostateczny, absolutny i całkowity wzorzec dla naszego życia. Pod każdym względem. Pod względem moralnym, etycznym, pod względem posłuszeństwa, bez mazy i bez skazy. Czyż nie? Jezus Chrystus bez mazy i bez skazy. A każdy człowiek, nawet kiedy możemy go nazwać wodzem, kiedy możemy go nazwać wielkim przywódcą, wielkim Bożym człowiekiem, każdy z tych ludzi ma jakieś drobne skazy na sobie. Każdy. Kiedy spojrzymy w Boże Słowo, to ciężko znaleźć w ogóle postać, która by się przynajmniej raz nie potknęła. Coś się nie wydarzyło takiego, co było delikatną rysą i skazą na życiu, bo to są ludzie. Bo to są ludzie. Boże ludzie, oddani ludzie, ale tylko ludzie. I jest różnica między takim absolutnym, bezkrytycznym naśladowaniem człowieka, Bo takie absolutne i bezkrytyczne naśladownictwo to tylko za Jezusem Chrystusem, a naśladowanie czyjejś wiary. Weźmy chociażby przykład Dawida. Człowieka, który był wyjątkowy, szczególny, wspaniały, który miał coś w sobie takiego, co nas pociąga i zachwyca. Ale chcę powiedzieć, kiedy Dawid wychodzi i staje naprzeciwko Goliata i ta cała opis, 17 rozdział pierwszej księgi Samuelowej, to jest tak niesamowity, poruszający opis. Myślę, że każdy człowiek chciałby powiedzieć, a szczególnie może młody człowiek chciałby powiedzieć, chciałbym być jak Dawid. Nie chciałbym się bać Goliata. Chciałbym tak jak Dawid służyć Bogu. Ale wiecie, możemy naśladować wiarę Dawida, ale ciężko jest powiedzieć, że możemy naśladować w 100% Dawida, kiedy weźmiemy pod uwagę całość jego życia. Na pewno Dawid nie jest Jezusem Chrystusem. Na pewno nie. Możemy naśladować w całości Jezusa Chrystusa i naśladować wiarę Dawida, bo jest różnica między naśladowaniem w 100% kogoś, a naśladowaniem czyjejś wiary. Było wielu mężów Bożych, których wiarę możemy naśladować. Możemy naśladować wiarę Abrahama, czyż nie? Któż z nas byłby gotów na to, żeby w taki sposób okazać posłuszeństwo jak Abraham? Możemy naśladować wiarę Abrahama, ale czy możemy bezkrytycznie w 100% naśladować wszystko z życia Abrahama? Myślę, że znalazłyby się takie sytuacje, w których moglibyśmy powiedzieć, to nie było do końca fair. I tak jest z ludźmi. Rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. I my potrzebujemy Bożych ludzi, których wiarę będziemy naśladować. My potrzebujemy ludzi, którzy będą dla nas przykładem i zachętą, że stanęli w miejscu beznadziejnym, miejscu niemożliwości. I w ich życiu Bóg okazał się wielki. I w ich życiu Bóg zwyciężył. I tę wiarę w tym miejscu możemy naśladować, może stać się dla nas wzorem i przykładem. I na koniec jeden przykład ze współczesności z naszego kraju. Jakieś 20 lat temu pewien zbór zaczął wielką inwestycję, budować wielką, wielką, ogromną kaplicę. To był bardzo imponujący, duży budynek. Na początku wszystko szło dobrze. Pierwszy rok, drugi rok, wyciągnięto mury do góry. Imponujący obiekt. Gdy miałem okazję się przechadzać po tym obiekcie, to mi dech zapierało w piersiach. Szedłem jak po murze chińskim. Taka to była budowla. Może nie aż taka, ale taka trochę, wiecie, parabola, przesada z mojej strony, ale mam nadzieję, że to zrozumiecie. Imponujący budynek. Po 2-3 latach przed totalny kryzys i załamanie skończyły się środki finansowe i budowa stanęła. To były takie, wiecie, gołe mury, stojące gołe mury. Ledwo jakiś szkielet tam, próba przykrycia tego, ale to był taki szkieletowiec, jak tutaj wspomniany wcześniej przede mnie, niedokończona budowla. Pastor przeżył totalny kryzys. Załamał się, zostawił swoją służbę, zrezygnował z funkcji pastora. Przyszła druga osoba, młody pastor, próbował się zmierzyć z tym gigantem, z tym Goliatem, nie dał rady. Nie był w stanie. Musiał odejść. I przyszedł trzeci pastor. Nazwiska jego nie będę wam wymieniał, bo nie ma po co. Przyszedł trzeci pastor. Pochodził po tym ogromnym placu budowy. Przyszedł do zborowników i powiedział tak. Bracia i siostry, nie mamy pieniędzy, żeby dokończyć tą budowlę, ale krzaki to możemy wykarczować. Możemy wykarczować krzaki, czy nie? Możemy wykarczować. Więc wzięli łopaty, wzięli siekiery, wzięli piły i wykarczowali krzaki. Od tego się zaczęło. Bo to 15 lat stało, tam młodzież z tego miasteczka zrobiła sobie, wiecie, miejsce schadzek, spotkań w tych murach, w tych ruinach. Więc zaczęli od tego, że wykarczowali ziemię. Wykarczowali ten teren, doprowadzili go do porządku. I później pastor przechadzał się po tych różnych pomieszczeniach tego obiektu. I wiecie, na ścianach były różne napisy, wypisane malowidła i był napis God is dead. Bóg umarł. I on stanął naprzeciwko tego napisu i powiedział tak, w gniewie i złości: diable, udowodnię ci, że Bóg żyje. Udowodnię ci, że Bóg żyje. I przyszedł do zboru i powiedział: bracia, siostry, to jest hańba dla tego miasta. To jest obraza Boga i obraza Jego Kościoła, Jego Królestwa, że te mury stoją od 15 lat nieruszone. Nie mamy pieniędzy, żeby to dokończyć, ale my to dokończymy z Jezusem Chrystusem, naszym Panem i Zbawicielem. I dzisiaj, po kilku latach, ten zbór tam ma swoje nabożeństwa. Ten zbór tam ma swoje spotkania. Ten zbór tam przeżywa Bożą obecność i Boże działanie. Dlatego, że był człowiek, który powiedział: wykarczujmy te chaszcze, a później powiedział: Bóg żyje. Bóg żyje. I my potrzebujemy ludzi, których wiarę możemy naśladować. To nie są ludzie bez skazy, bez mazy. Ale potrzebujemy ludzi, których wiarę możemy naśladować. I myślę, że do takich ludzi należał pastor David Wilkerson. Człowiek, który, jak powiedziałem wcześniej, z ciepłej posady pastora w małym miasteczku, prawie wiosce, pojechał do Nowego Jorku i poszedł do gangsterów, do młodocianych przestępców i stał się znany na całym świecie człowiekiem, który przez głoszenie Bożego Słowa dotykał ich życia i zmieniał ich życie, i życie było zmieniane. I naśladując, czy rozpatrując koniec życia, ostatnie wpisy na jego blogu, ostatni wpis przed dzień jego śmierci jest dostępny. Można sobie przeczytać ostatni wpis na blogu pastora Davida Wilkersona. Wzywa do zaufania, do wiary, do podążania za Chrystusem, do trzymania się tego, który jest alfą i omegą. A więc pamiętajcie na wodzu waszych, którzy wam głosili Słowo Boże, a rozpatrując koniec ich życia, naśladujcie wiarę ich. Chcę was zaprosić do modlitwy. Chcę zaprosić do wspólnej modlitwy.